Chwała Panu za dzisiejszy piękny poranek. Dziś, 1 września, pierwszy dzwonek dla wszystkich uczniów rozbrzmiewa. Teoretycznie dzisiaj, praktycznie od jutrzejszego poranku i dla nauczycieli, zapomniałem, bo też mamy kilku takich. I nie wiem, czy pamiętacie, jak mając ileś tam lat, po raz pierwszy poszliście do przedszkola, do szkoły. Jakie były emocje, jaka była ciekawość, jak będzie w tej szkole, jaki będzie nauczyciel, jakie będą koleżanki, jacy będą koledzy. Jak to w ogóle będzie wyglądać. I za każdym razem, kiedy gdzieś po raz pierwszy idziemy, zwłaszcza do przedszkola, do szkoły, to jest taki dreszczyk emocji i to jest takie bardzo pozytywne, bo wtedy bardzo chce nam się iść do tej szkoły i zazwyczaj tego 1 września jeszcze nam się chce iść, 2 września już może nam się nie chce, ale to już jest inny temat. Ale chciałbym dzisiaj mówić też o szkole, ale o szkole życia. I jest taka jedna różnica pomiędzy tą szkołą, do której jutro uda się część naszych młodych, a akurat tak się zdarza, że w naszej społeczności mamy takie osoby, które po raz pierwszy jutro idą do przedszkola, niektóre po raz pierwszy idą do szkoły podstawowej, niektóre po raz pierwszy do gimnazjum, niektóre po raz pierwszy do szkoły ponadgimnazjalnej, niektórzy też po raz pierwszy może pójdą na studia. I też to, co jest ciekawe, to kiedy kończymy jakąś szkołę, a są tacy, którzy już ukończyli szkołę ponadgimnazjalną czy studia w tym roku, to jest taka pierwsza myśl: nigdy więcej nauki, koniec i już więcej tego nie będę robić. Ale później, czy sytuacja zmusza, czy jednak czegoś w życiu brakuje, i się dalej kontynuuje. Ale jest taka różnica pomiędzy rokiem szkolnym a taką szkołą naszego życia. 1 września, wiadomo, szkoła się zaczyna i już z góry wiadomo, że za około 300 dni upragnione wakacje. Bardzo często szkoły na swoich stronach internetowych mają taki licznik i pewnie już od dzisiaj ten licznik bije, że za 299 dni upragnione wakacje. Czyli młodzież, dzieci wiedzą, kiedy idą do szkoły, kiedy ten rok szkolny się zakończy. Natomiast szkoła naszego życia to jest tak, że każdego dnia, kiedy się budzimy, bije ten pierwszy dzwonek, ale też musimy mieć świadomość, że tego samego dnia to może być nasz ostatni dzwonek. I dlatego szkoła życia różni się od takiej zwykłej szkoły tym, że każdego dnia musimy być gotowi na rozliczenie z tego, co się w naszym życiu nauczyliśmy. Właściwie to, co chciałem powiedzieć, zostało zawarte w pieśniach, w świadectwach, w tym, co było czytane, czy Hubert czytał o słowie, o naszym podręczniku do nauki naszego życia. Czytał z Tymoteusza, jakie jest to słowo, czym to słowo jest. Bracia w świadectwach też mówili o tym, czym jest słowo, że słowo wspiera nas, że ono nas uczy, że ono jest naszą ostoją. W pieśniach z kolei zwracaliśmy się do naszego nauczyciela, do Jezusa, mówiliśmy: kocham Cię, potrzebuję Cię. No i też takie trudne słowa, które kiedy śpiewamy, to ciężko nawet powiedzieć: wszystko Tobie oddaję, wszystko zdaje się na Ciebie w 100%. To są takie trudne słowa, bo to jest taka nasza deklaracja i zwracamy się do naszego nauczyciela jako uczniowie, do Jezusa. Życie jest takim egzaminem do zdania, nasze życie i tak naprawdę w życiu chodzi, upraszczając, o to, żeby umiejętnie połączyć teorię z praktyką. To, o czym się dowiemy, co jest kluczowe dla naszego życia, musi być zastosowane. W wieku 6 lub 7 lat rodzice mają obowiązek posłać dziecko do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może uczyć się w domu. Takie może jeszcze nie w naszym kraju popularne, taki homeschooling, kiedy w wyjątkowych sytuacjach, przy pewnych kwalifikacjach rodzice bądź znajomi mogą nauczać nasze dzieci w domu. Ale celem, w jakim posyłamy nasze dziecko do szkoły, jest zdobycie wiedzy, jest zdobycie pewnych umiejętności, ale też rozwój takich postaw społecznych, które mogą się rozwinąć tylko i wyłącznie w grupie. No nie da się, trzymając dziecko w domu, powiedzmy w takiej klatce, nauczyć, jak to dziecko ma się nauczyć, nie wiem, uprzejmości, współpracy z grupą i tak dalej. Co prawda czasem jest i tak, że rodzice zapominają, że dzieci są ciągle dziećmi i tak organizują czas dzieciom, że potem dzieci nawet nie mają czasu, kiedy się bawić, tak? Są zajęcia w szkole, są zajęcia pozalekcyjne. I tutaj też oczywiście jako rodzice musimy wyważyć, ile czasu na naukę, ile czasu na odpoczynek, na zabawę. Tak jest też w szkole naszego życia. Nie da się tylko uczyć, trzeba też od tej nauki odpoczywać. Jak jednak wiadomo, kiedy posyłamy dziecko na przykład do szkoły, z góry musimy założyć, że dziecko nauczy się bardzo wielu rzeczy. I wśród tych wielu rzeczy będzie wiele dobrego, ale nie da się tak, żeby dziecko przynosiło samo dobre, więc każdy z nas pamięta, że przynosił też ze szkoły, z podwórka wiele rzeczy niepotrzebnych, jakieś nowe wyrazy do słownika, niekoniecznie polskie, może jakieś umiejętności bez finansowego zdobywania różnych towarów w sklepie, albo jeszcze inne tego typu umiejętności praktyczne. Czasem jest tak, że chcielibyśmy dzieci odseparować od tego zła w świecie i czasem chcemy, żeby nasze dzieci jak najmniej spędzały czasu w otoczeniu innych w tym świecie. I tak samo jest w szkole naszego życia. Czasem niektóre społeczności też uważają, że należy się zamknąć od tego świata i tutaj, powiedzmy, praktykować miłość Bożą, czytać Słowo, ale tak naprawdę, żeby się nie zabrudzić. Ale chodzi o to, że zło nie jest gdzieś na zewnątrz, tylko Słowo nas bardzo często uczy, że zło jest w nas, a to, że jest na zewnątrz, no to jest tylko tego konsekwencja. A z drugiej strony, kiedy posyłamy nasze dzieci do szkoły, czy też my sami jako Kościół, musimy pamiętać, że nikt nam nie kazał się odłączyć w sensie fizycznym od tego świata. Dlatego, kiedy posyłamy nasze dzieci do przedszkola, do szkoły, to możemy być pewni, że robimy dobrze, bo nasze dzieciaki są w otoczeniu innych dzieci i tak samo my jako Kościół możemy być w otoczeniu, wychodząc na zewnątrz, jesteśmy wśród innych ludzi. Nie ma innej możliwości, żebyśmy pokazali, że jesteśmy inni, jak tylko przez bycie, przebywanie w otoczeniu innych ludzi. I tak jak w szkole mamy pierwszą czytankę, mamy pierwszy podręcznik, tak Bóg daje nam swoje słowo. I tak jak mówiłem wcześniej już, bracia wskazywali na to, czym to słowo jest. Z tej księgi z jednej strony możemy czerpać wiedzę o świecie, o życiu, ale ona może nam dać znacznie więcej. Boże Słowo mówi o sobie w wielu fragmentach, że jest źródłem mądrości, poznania, roztropności. Bo niestety mądrości życiowej nie nauczymy się w szkole. Można mieć wiedzę, można być bardzo inteligentnym, ale żyć w sposób głupi. I na odwrót, nie trzeba kończyć wszystkich szkół, żeby mieć wielką mądrość. Bo mądrość to jest dar od Boga dla tych, którzy jej pragną. A Bóg chętnie obdarza mądrością tych, którzy Go o to proszą. W tym celu też dał nam swoje słowo, aby ta mądrość mogła się w nas krzewić i rozwijać. Nie wiem, czy mówiłem, ale w ostatnich tygodniach, czytając Biblię, przeżywam życiorys króla Saula. I ten przykład jego życia mi pokazuje, że my ciągle jesteśmy tak niedoskonali, tak niedojrzali, tak podatni na różne wpływy, które nie są od Boga. Bo kiedy byli sędziowie nad Izraelem, lud sobie tak zapragnął, myślę, że już wspominałem o tym, zapragnęli, żeby mieć króla. I kiedy Bóg powiedział do proroka: dobrze, idź, wybierz im króla. Niech mają tego króla, niech się cieszą, ale niech mają świadomość, że ten król będzie im zabierał ich zbiory, że będzie podatki od nich pobierał, że będzie miał swoich dworzan, którzy administrację, urzędników, którzy będą opłacani z tego, kiedy będą mieli króla. I tak naprawdę Bogu nie było miłe, że jego lud Izrael chce mieć pana takiego ziemskiego nad sobą zamiast samego Boga. Dotąd przez proroków mogli się kontaktować z Bogiem. Bóg do nich przemawiał przez sędziów. I potem się okazuje, że w cudowny sposób, bardzo niesamowity sposób, Bóg namaszcza Saula na króla. W bardzo niesamowitej okolicznościach, o której możemy sobie poczytać w księdze Samuela. I okazuje się, że królem ma zostać Beniaminita, przedstawiciel tego pokolenia, które z powodu grzechu miało zginąć. Przez przypadek, przez niedopatrzenie kilkuset osób z tego plemienia się nie udało zabić. I jeden z tych, którzy pozostali z tego rodu, ma zostać królem. I kiedy Saul zostaje królem, Bóg przez proroka mówi do niego: słuchaj, rządź, bądź dzielny, będę z tobą, będę ci pomagał. Ale pamiętaj, kiedy tylko się będziesz, kiedy się odwrócisz, to twoja chwała pójdzie w niepamięć, a ten naród będzie przeżywał złe chwile. I do momentu, kiedy Saul słucha Boga, jest powodzenie, jest błogosławieństwo. Ale w pewnym momencie, i to jest dla nas szkoła życia, w pewnym momencie on myśli, że jest taki silny, że jest taki mądry, że ma taką władzę, bo pokonał jednych, drugich, trzecich. I jest dobrze. Ale w pewnym momencie, kiedy ma iść walczyć, jego przeciwnik wydaje mu się zbyt silny. A Bóg powiedział: idź walczyć. I wtedy Saul, nie wiem, może traci wiarę, mówi: może lepiej się umówię z moim przeciwnikiem. I po raz pierwszy czyni coś, co nie było dobre. Składa ofiarę swojemu przeciwnikowi, żeby zawrzeć z nim pokój. Później wygrywa kolejne walki, pomniejsze. I tak jak w przysłowie, jego pycha, jego duma, jego samozadowolenie idzie przed upadkiem. Za chwilę, po wygranej bitwie, stawia sobie pomnik zwycięstwa. Ale jeszcze nie wie, że to są już jego ostatnie chwile jako króla. I wreszcie mamy takie podsumowanie, gdzie czytamy, że Bóg żałuje, że wybrał Saula na tron nad Izraelem. I znamy takich życiorysów biblijnych wiele, ale ciągle, kiedy idziemy przez nasze życie, mamy podobnie. Kiedy poznajemy Boga, kiedy Bóg się do nas przyznaje i daje nam swoją miłość, daje nam to, co najlepsze. Z radością jesteśmy przy Nim, z radością jesteśmy w społeczności, ale kiedy jest zbyt dobrze, kiedy może myślimy, że jesteśmy kimś więcej niż inni, może kiedy myślimy, że weszliśmy już na ten poziom duchowy, z którego nie można spaść, albo kiedy po prostu brak czasu na kontakt z nauczycielem, kiedy brak czasu na kontakt z podręcznikiem, wtedy można upaść. I to nieważne z jakiej wysokości, ale można w każdej sytuacji upaść. W tym słowie tkwi prawdziwa mądrość. Ale ona nie jest dla każdego, kto czyta i słucha. Mądrość musi być zastosowana. Sama wiedza, świadomość tego, jak się powinno żyć, nie wystarcza. Dlatego jak napisano na ścianie i tydzień temu to cytowaliśmy, szczęśliwi są ci, którzy słuchają Bożego Słowa, ale mądrość nabywa tylko ten, kto wypełnia to Słowo w praktyce. Ta księga to jest taki przepis na życie. Jak przepis na bardzo smaczne ciasto. Ale wystarczy pozamieniać w takim przepisie jeden lub kilka składników. Może podać inny składnik, może w innej ilości. By tego ciasta smacznego nikt nie ruszył. Dla przykładu zamiast szklanki cukru wsypać szklankę soli, no bo też biały proszek, tylko że tańszy. Ale skutek jest zupełnie odwrotny. Ta księga to Boże Słowo, żywe Słowo. Chcę porządkować moje i Twoje życie, ale na Boży sposób. Tylko, że problem tkwi w nas. Nam wydaje się, że jesteśmy dorośli. Każdy jakieś szkoły pokończył. Jakieś doświadczenie życiowe jest. Nowinki XXI wieku nie są nam obce. Tylko, że czasem brak nam takiej uczniowskiej pokory. Kiedy stajemy przed Jezusem, naszym nauczycielem, albo kiedy sięgamy po to Słowo, już zakładam, że przychodzimy do nauczyciela, że chcemy z Nim przebywać i zakładam, że otwieramy. Ale kiedy przychodzimy do nauczyciela, kiedy otwieramy to Słowo, powinna w nas być taka postawa ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej, który przychodzi pierwszy raz do tej ławki i w którym jest tyle ciekawości, tak jak powiedziałem, jest tyle takiej pozytywnej energii i oczekiwania, że ten nowy nauczyciel, że ten nauczyciel powie rzeczy, które będą ciekawe, mądre, który powie o czymś, czego jeszcze nie wiedzieliśmy. Kiedy przychodzimy, kiedy otwieramy nasz podręcznik, kiedy przychodzimy do naszego nauczyciela, czasem brak jest tej nutki emocji, ciekawości, tego, co on chce nam przygotować. Być może Jezus też miał to na myśli, kiedy powiedział do uczniów, że powinniśmy jednak w niektórych sprawach być jak dzieci. W kwestiach Królestwa Bożego, w kwestiach wiary powinniśmy być jak dzieci. A nie jako ci, którzy już pozjadali wszystkie rozumy, jako ci, którzy są dorośli na tyle, żeby decydować o swoim życiu i przyjmować taki kierunek, jaki uważamy za właściwy. Czasem, kiedy patrzymy na tę księgę, to po prostu nie wierzymy, że ona może jeszcze coś zmienić w naszym życiu. Że ona jeszcze czegoś może nas nauczyć. Myślimy, że jesteśmy zbyt mądrzy. żeby w tej starej Biblii czytać po raz enty historię o Noem, o Saulu, o Mojżeszu, o Szczepanie czy Zacheuszu. A przecież na początku naszej edukacji jest ta ciekawość, chęć poznawania. A później, no to chyba też normalne, bywa z tym różnie. Dlatego, że dużo zależy od dobrego nauczyciela. Takiego, który potrafi rozbudzić wyobraźnię, ciekawość, zainspirować, czy wreszcie rozwinąć zainteresowania. Ale przede wszystkim takiego, który potrafi nas pociągnąć przykładem swojego życia, swojego postępowania. I my mamy takiego nauczyciela, Jezusa, który naprawdę poświęcił wiele, by pokazać nam właściwą drogę. Całym życiem wskazywał na Ojca jako nadawcę życia, na Stwórcę, który chętnie obdarza nas różnymi darami, takimi jak mądrość, miłość, cierpliwość, roztropność, wstrzemięźliwość. O tym, jak dobrym był nauczycielem Jezus, chociaż on ciągle jest nauczycielem, nie świadczy fakt, że potrafił tak pozytywnie kilka lat wpłynąć na życie dorosłych przecież uczniów. Przecież uczniowie, których powołał, to nie byli pierwszacy. On ich nie wychowywał przez kilkanaście lat jako nieskażone, czyste umysły, które może uformować jak chce. On ich oderwał od pługa przysłowiowego. On z tego, gdzie każdy wykonywał swoją pracę zawodową, a oni poszli i przez te kilka lat pokazał im, kim jest, pokazał na Ojca, pokazał, w jakim kierunku mają pójść. A następnie okazało się, że tych kilkunastu z uczniów wkrótce stali się nauczycielami, którzy tworzyli następnych uczniów i tak tworzyli pierwszy kościół, który później rozmnożył się, o którym wieść dotarła na cały świat. Znane przysłowie mówi, że słowa uczą, a przykłady pociągają. My mamy takiego nauczyciela, który jest zdolny swoim przykładem pociągnąć nas do nowych rzeczy, do zmian w naszym życiu, do tego, żeby nawet od dzisiaj nasze życie nie musiało być takie, jak jest dotąd. A że każdy z nas ciągle się uczy, w każdym z nas jest ciągle trochę tych rzeczy, które lepiej, żeby ich nie było, to dobra wiadomość dla nas jest taka, że nasz nauczyciel ma przykład, który potrafi pociągnąć i sprawić zmiany. I pytanie do nas wszystkich, czy my idziemy przykładem Jezusa, apostołów, naszych duchowych ojców? A co stanie się z naszymi dziećmi, następnymi pokoleniami, jeśli przykład naszego życia, tego, jakimi jesteśmy uczniami, będzie dla naszych pokoleń następnych bardziej odrzucający niż pociągający? Kiedy będziemy od naszych dzieci jako uczniów, jako ich nauczyciele wymagać więcej niż wymagamy od siebie jako uczniowie Jezusa? Życie to szkoła, w której nie ma wakacji. Nie możemy nawet na jeden dzień wyłączyć się z pewnego codziennego biegu, wielu zależności i odpowiedzialności. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to życie płynęło we właściwym kierunku, do oczekiwanego celu. Stare przysłowie Seneki mówi, że jeśli nie wiesz, dokąd płyniesz, pomyślne wiatry nie będą ci wiały. Kiedy chcemy, żeby nasze życie miało sens, ono musi być najpierw mieć cel. A ten cel wyznacza dopiero kierunek i sposoby, w jaki ten cel osiągnąć. Najgorzej, kiedy nasze życie płynie dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, a my nie wiemy, dokąd chcemy dopłynąć, lub chcielibyśmy popłynąć w 2 albo 3 miejsca naraz, czego się nie da pogodzić. Jeśli płyniemy łodzią i obieramy kurs na północ, to powinniśmy sobie zdawać sprawę, przynajmniej jeśli jesteśmy na jeziorze, że nie dopłyniemy do brzegu południowego. Podobnie też w naszym życiu, w szkole naszego życia, jeśli popłyniemy w kierunku realizacji naszych własnych celów i pomysłów, niemożliwe stanie się osiągnięcie celu, jaki zamierzył do nas sam Bóg. Nie możemy pozwolić, żeby nasze życie dryfowało w morzu niepewności. Przechodzę do części końcowej. Zadajmy sobie 2 pytania: jakim jestem uczniem i jakim nauczycielem jest w moich oczach Jezus? Słowo Boże wielokrotnie nam podpowiada, że początkiem, takim pierwiastkiem, tym, co bez czego dalsza nauka nie ma sensu, bez czego dalsza życiowa nauka nie ma sensu, początkiem mądrości, nabywania mądrości jest bojaźń Pana. To jest podstawa. Jeśli nie mamy świadomości, jak wielki jest nasz nauczyciel, jak wielki potencjał, jak wielki autorytet, jak wielka moc, to prawdopodobnie nigdy nie będzie on mógł być naszym autorytetem. Dzisiejszemu światu brakuje autorytetów, a mówi się, że młode pokolenia wręcz z krwią, we krwi mają automatyczne odrzucanie wszelkich autorytetów, jakie się pojawiają. A Bóg nas stworzył jednak tak, że my potrzebujemy być pod czymś wpływem. My potrzebujemy dobrego przykładu, potrzebujemy, żeby ktoś nas pociągnął, poprowadził. Kiedy śpiewaliśmy "Wszystko Tobie dziś oddaję", "Wszystko Tobie daję", to jest nasze wyznanie. Panie, my chcemy, żebyś Ty przejmował codziennie kontrolę nad całym moim życiem. Dobry przewodnik, dobry nauczyciel to podstawa sukcesu. Dlatego jeśli na życie nasze, naszych dzieci, nie wpływa Jezus, to będziemy wypełniać w sobie tę pustkę tym, co daje nam ten świat. Normą dla nas stanie się to, co jest normą w świecie, nie wiem, celebrytów, żeby być szczęśliwym, zaczniemy korzystać z różnych usług oferowanych przez przemysł rozrywkowy. Będziemy szukać czegoś, co da nam satysfakcję, za czym moglibyśmy pójść, co mogłoby nadać jakiś kierunek naszemu życiu. Dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny i myślimy sobie, tak jak siedzimy, uff, na szczęście ja już do szkoły jutro nie muszę iść. Ale zapominamy czasem, że każdego dnia przychodzi nam przechodzić przez szkołę życia. Życia własnego, życia najbliższej rodziny, życia kościoła, życia znajomych, przyjaciół. I w zależności, tak jak tutaj dzisiaj siedzimy, w zależności od roli. Czasem w tej szkole naszego życia jesteśmy uczniami, bo ciągle nam czegoś nie dostaje, bo ciągle potrzebujemy zmian, a z drugiej strony naszą rolą jest bycie nauczycielem. Ale też stara zasada mówi, że żeby być dobrym nauczycielem, trzeba być najpierw dobrym, pojętnym uczniem. W zasadzie, kiedy popatrzymy na ujęcie biblijne, nauczycielem się bywa, a uczniem jest się od urodzenia aż do śmierci. Mamy się od kogo uczyć, mamy doskonały autorytet, ale też musimy pamiętać, jaka jest nasza uczniowska postawa. Dzisiaj stajemy przed naszym Bogiem, przed Zbawicielem. On wskazał nam doskonałą miłość i pokazał najlepszy przykład do naśladowania. Jezus chce być moim i Twoim przewodnikiem, nauczycielem, ale chce też widzieć właściwą postawę mojego i Twojego serca. Kiedy za chwilę staniemy przed Jego wielkim obliczem, przed Jego majestatem, zapragnijmy Jego obecności, zapragnijmy jako pokorne dzieci, jako uczniowie, jako ci, którzy z dnia na dzień, z godziny na godzinę potrzebują i pragną przebywać w obecności swojego nauczyciela. Amen.